Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym magazynie Kierunek Europa. Europa staje wobec dylematu, z kim w pierwszym rzucie maszerować ma w przyszłość. Z Chinami czy Stanami Zjednoczonymi, czy też ma zachować strategiczną autonomię. Rywalizacja tych dwóch imperiów determinuje obecnie geopolitykę i porządek światowy. Gdzie w tym jest miejsce dla Europy i Polski? O tym dzisiaj będę rozmawiał z panem doktorem Jackiem Raubo, politologiem, znawcą geopolityki, wykładowcą uniwersyteckim, publicystą Defense 24. Dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W grudniu 2013 roku doszło do spotkania ówczesnego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena z szefem państwa Xi Jinpingiem, państwa oczywiście środka, czyli Chinami. Wtedy przed samą wizytą Bidena Chińczycy podjęli taką decyzję, że każdy pilot, który będzie leciał nad Morzem Wschodniochińskim, musi pytać o zgodę. Reakcja Bidena była stanowcza i zdecydowana, że wyśle bombowce B-52, jeśli coś takiego będzie miało miejsce. Jak by się dzisiaj to spotkanie skończyło? Biorąc pod uwagę, że jednak jest różnica, jeśli chodzi o potencjał gospodarczy, i pewną zmianę polityki chińskiej, która zrobiła się bardziej agresywna, tak?
Nie, tutaj musimy zacząć od pewnej kluczowej kwestii. Zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone w swojej polityce używają narzędzia, jakim są siły zbrojne. Oczywiście nie w takim wymiarze, który my tam gdzieś postrzegamy z XX wieku, że od razu jest to mobilizacja sił i szykowanie się już za chwilę do pełnej skalowej konfliktu, takiego pełnoskalowego konfrontacji między armiami obu państw, ale przede wszystkim takiego punktowego testowania się nawzajem. I kwestia Morza Południowochińskiego, kwestia rejonów kluczowych dla zarówno Chin, jak i do Stanów Zjednoczonych, jest miejscem czegoś, co często się określa jako taki pokaz siły. Przeloty amerykańskich bombowców, tutaj kurs na wody sporne okrętów wojennych, to w gruncie rzeczy jest coś, co należy do pewnego abecadła działań w relacjach chińsko-amerykańskich, ale jednocześnie na przykład napominamy też, że bardziej niebezpieczna jest kwestia na przykład utrącenia takiego kanału komunikacji, który był pomiędzy wojskami chińskimi i amerykańskimi utrzymywany przez nawet okres ostatnich lat i takiej dość konfrontacyjnej postawy jednej i drugiej strony. I tutaj widzę większe niebezpieczeństwo, jeżeli utracą Amerykanie i Chińczycy zdolność do debaty na niższym stopniu niż politycznym w zakresie takiego praktycznego powstrzymywania się przed incydentem, no tu już się możemy zacząć wtedy w pewnym sensie trochę obawiać. Ale jeżeli mówimy o kwestiach ścierania się czy to Chin, czy to Stanów Zjednoczonych, to za tym pójdą testy wojskowe i wbrew pozorom może to zabrzmi bardzo brutalnie dla Europejczyków wychowanych trochę w takim kulcie, że wojsko jest jedynie gdzieś tam od stacjonowania w garnizonach i w ogóle nie patrzymy na to. Trochę się śmieje do tego takiego pozytywnego wojennego komfortu psychicznego, który uzyskały szczególnie państwa Europy Zachodniej, ale to w rejonie Azji się nie sprawdza i my musimy się nauczyć czytać te relacje amerykańsko-chińskie trochę na nowo, używając trochę innego aparatu pojęciowego i też mając na uwadze to, że za każdą polityką, efektywną polityką musi stać aparat militarny i to, co nas kiedyś, tak bym powiedział, dogmatycznie uczono, że w ogóle nie trzeba wojska, w ogóle nie trzeba potęgi militarnej, bo wszystko można rozwiązać presją idei i presją gospodarki. No dzisiaj zostało to bardzo łatwo zrewidowane w konkretnych miejscach na całym świecie.
Znaczy stąd też jest ta pojawiająca się idea powołania oczywiście wojsk europejskich, bo Unia Europejska bez wojska to jest jakby brak rzeczywiście siły, ale słuchając pana przypomina mi się takie powiedzenie, stare powiedzenie Clausewitza, że z bagnetem, smutne, że z bagnetem można zrobić wszystko, tylko nie można na nim usiąść.
Ja bym się odwołał, panie redaktorze, jeszcze bardzo ciekawie tutaj pan redaktor wprowadził koncepcję armii europejskiej. No ja trochę z uśmiechem zawsze słyszę, bo ta dyskusja to jest trochę powracający jak bumerang element pewnych pomysłów ze strony przede wszystkim tych kluczowych, dominujących państw Europy Zachodniej, czyli Francuzów oraz po części Niemców, ale zobaczmy, jak Niemcy się zachowują w stosunku do kwestii chociażby obecności amerykańskiej. Trochę sygnalizują Francuzom, tak, może powinniśmy w przyszłości, w dłuższej jakiejś perspektywie czasu rzeczywiście budować ten potencjał militarny europejski, ale tu i teraz potrzebujemy czegoś innego. Potrzebujemy silnych budowery i silnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, póki tych naszego potencjału, na przykład przemysłowego, nie zmodernizujemy, nie zmienimy systemu zakupów, nie zmienimy też systemu rekrutacji do tych sił zbrojnych i efektywności szkolenia nie podniesiemy, więc tutaj ta polityka niemiecko-francuska gdzieś tam się nam rodzi jako pewna dyskusja taka trochę teoretyczna, jak to powinno wyglądać w kontekście przyszłości, ale ja bym zwrócił uwagę, że Francuzi nie bez przyczyny tak często wracają chętnie i szeroko do kwestii działań i funkcjonowania w ramach Armii Europejskiej. My niejednokrotnie gdzieś tam próbujemy to wytłumaczyć taką niechęcią, antyamerykanizmem wręcz strony francuskiej, ale wydaje się, że dzisiaj, w ostatnich tak naprawdę godzinach, dostaliśmy bardzo cenną nauczkę, po co byłby taki konstrukt. Francja wzywa, apeluje, błaga, prosi o pomoc w zakresie odciążenia jej w operacjach prowadzonych w Afryce przeciwko terrorystom, tutaj przede wszystkim po tej operacji Serval, która się przerodziła w operację Barkhane. Dlaczego? Dlatego, że Francuzi też czują się zmęczeni działaniami antyterrorystycznymi czy też kontrpartyzanckimi i chociażby w kontekście Mali widzimy, jakby wyglądało zarządzanie tego typu potencjałem europejskim, który byłby zdominowany pewnym wymiarem przede wszystkim Paryża czy też relacji Paryż-Berlin. No już wtedy pewnie nie byłoby mówienia, że kwestie ekspedycyjne nie powinny być takie kluczowe. Zapewne ta armia europejska ruszy, aby wówczas dać trochę chwili takiego spokoju Francuzom zaangażowanym w operację Barkhane, więc też gdzieś ten znak zapytania powinien nam się rodzić, na ile sprawdzone narzędzie, jakim jest NATO, jednak z tym artykułem 5, jednak z tym silnym podkreśleniem znaczenia obrony kolektywnej, ale obrony naszego terytorium, a nie gdzieś tam działań ekspedycyjnych, jest moim zdaniem pod kątem naszego interesu o wiele ważniejsze niż te takie mrzonki trochę o budowaniu w przyszłości potęgi militarnej Unii Europejskiej osadzonej na czym? Osadzonej na bardzo chybotliwym moim zdaniem podejściu Europy do takiego definiowania, co jest celem strategicznym pod względem obronności.
Znaczy, jeśli chodzi o cele polityczne, niewątpliwie wzrost znaczenia Chin i podziały w USA doprowadziły do zmiany globalnego układu sił. To znaczy tutaj nie jest to bynajmniej świat wielobiegunowy. To jest taka koncepcja chińska, że mamy jakby tutaj taki podział na dwie potęgi. Te umizgi na przykład Chińczyków do Europejczyków w tej chwili, czy głównie do Niemców, mam tutaj na myśli przede wszystkim tą umowę o inwestycjach. To jest jakby próba przeciwdziałania potencjalnemu budowaniu antychińskiej koalicji przez, czy też polityki antychińskiej prowadzonej przez Stany Zjednoczone, które są zmuszone niejako do rywalizacji. Imperia muszą rywalizować z sobą, jeżeli są dwa.
Panie redaktorze, szanowni państwo, trochę bym polemizował. Wydaje się, że dzisiaj te mniejsze mocarstwa regionalne oraz państwa średnie, i takie jest przynajmniej moje zdanie, zyskały naprawdę dużo większą przestrzeń do własnych gier, często nieobciążonych już czy to chińską, czy to amerykańską pewną formą nacisku i presji, więc ta wielobiegunowość moim zdaniem ona powinna być gdzieś tam przez nas dyskutowana. Oczywiście jako hipoteza i podchodzeniem dogmatycznie, bo już trochę żyliśmy w Europie, która była bardzo dogmatyczna i bardzo wierzyła nastawieniem na interpretację słowa wiara w pewne zależności w sferze bezpieczeństwa. Rzeczywistość pokazuje zupełnie co innego. Jeśli chodzi o kwestie dotykające tak naprawdę tutaj tego potencjału amerykańskiego i potencjału chińskiego i ich rywalizacji wpływy, to jest rzecz naturalna i tu nie ma się co obrażać. Trzeba z tego wyciągać jak najwięcej. Pamiętać o tym, że na pewno Pekin nie jest na dzień dzisiejszy państwem o wysokim stopniu takiej niepewności względem swoich interesów strategicznych i bycia państwem destabilizującym, w sensie takim, bym powiedział, kinetycznym, czyli użycia wojska. Pamiętamy, że w okresie jeszcze Mao Tse-tunga to wojsko było używane w różnych dziwnych konfiguracjach niemalże na wszystkich granicach chińskich i w okresie dzisiaj Chiny są o wiele bardziej przewidywalne w swoich aspiracjach globalnych i za tym idą kwestie technologiczne, za tym idzie rywalizacja o strefy wpływów, próby rozbijania potencjalnych państw sojuszników, sojuszników względem Stanów Zjednoczonych, czy też koalicjantów względem Stanów Zjednoczonych. Jest to normalna gra, do której musimy przywyknąć, bo po prostu świat się nie poszerzy. Nie ma ziem niczyich i nie ma przestrzeni niczyjej, na których można było skanalizować te działania chińskie i amerykańskie.
Czy pojawiła się nowa przestrzeń, cyberprzestrzeń? To jest to miejsce, gdzie zaczyna być bardzo ostra rywalizacja i jest taka teoria, przepraszam, że wszedłem w słowo, mianowicie, że kwestia tak zwanych zdobywania terytoriów ma mniejsze znaczenie, jakby panowanie właśnie w cyberprzestrzeni dzisiaj, jeśli chodzi o ten współczesny świat i współczesną rywalizację mocarstw. Czy to prawda, panie doktorze?
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja zawsze jestem bardzo ostrożny przed takim łatwym odpowiedzeniem sobie na pewne dylematy strategiczne. Czyli oczywiście to jest bardzo kuszące, żeby sobie powiedzieć dzisiaj tak, terytorium nie jest potrzebne, tak, klasyczna obrona, klasyczne wyszkolenie na przykład, nie wiem, rezerw w państwach nie jest potrzebne, bo wojny przyszłości będą dotykać tylko i wyłącznie domeny cyber. No, już się tego nasłuchałem w kontekście ekonomii. Pamiętam, jak byłem, nazwijmy to, instruowany jeszcze na wstępnych etapach swojej edukacji, że przecież mówiono, iż wojny przeniosły się do ilości produkcji telefonów czy samochodów i już nie trzeba myśleć o czołgach, o jakichś tam udziwnionych
kwestiach. Czyli, panie doktorze, to nieprawda, że bezpieczeństwo strefy cyfrowej będzie ważniejsze niż tradycyjne bezpieczeństwo terytorium.
Wydaje mi się, że jedno i drugie. Niestety żyjemy w bardzo niekomfortowym momencie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, dla budowania obronności Polski, dla budowania w ogóle obronności jakiegokolwiek państwa, że dzisiaj nie może sobie rząd czy konkretne Ministerstwo Obrony, planiści, grupa strategów nie może sobie powiedzieć tak, bierzemy tylko jeden z filarów obronności, na przykład, nie wiem, domenę cyber, inwestujemy, no bym powiedział 90-100% niemalże naszych zasobów i to nam zagwarantuje naprawdę efektywność w przestrzeni obronności i bezpieczeństwa. Nie ma czegoś takiego. Ten komfort jest o wiele mniejszy, dlatego że to, co pan redaktor bardzo celnie wskazał i to trzeba podkreślać, domena cyber staje się pełnoprawną domeną prowadzenia działań, zróżnicowanych od działań takich klasycznych, które gdzieś tam nam się rodzą przed oczami, w postaci penetrowania systemów, niszczenia danych, blokowania danych, wykradania danych i tak dalej, o wiele bardziej skomplikowane operacje łączące ze sobą kwestie psychologiczne, kwestie informacyjne, budowanie narracji, walka o tą narrację. I to też nie są tylko i wyłącznie te tak zwane fake newsy, nie sprowadzajmy tego do fake newsów, to jest szeroko pojmowana przestrzeń działania i bez tego się nie da dzisiaj prowadzić polityki bezpieczeństwa i obronności. Nie ma szansy. Można sobie zagwarantować tysiące czołgów, można zagwarantować tysiące rakiet, ale bez tej przestrzeni informacyjnej i cyber nie jesteśmy efektywni, więc niestety znowu powiem wprost, w państwach demokratycznych jest to trochę trudniejsze, dlatego że wymaga bardzo jasnego i czytelnego kontaktu z obywatelami, płatnikami, podatnikami. W państwach niedemokratycznych, no już tutaj w ogóle nie będę poruszał, bo tam akurat jeśli dobrze zostaje to zdiagnozowane, no to po prostu, nie wiem, dyktator czy grupa, junta wojskowa, no, czy system, jakby to powiedzieć, monopartyjny, sam sobie wybiera te przepływy, ale w państwach demokratycznych stajemy przed wielkim wyzwaniem. Jak powiedzieć na przykład obywatelowi, że dzisiaj wbrew pozorom potrzeby obronności są o wiele większe niż tylko to, co widzi w zakresie zakupu samolotu czy czołgu, ale na przykład programu. Ja zawsze się śmieję trochę, że łatwiej jest obronić kwestię zbrojeń, inwestowania w obronność w tą konwencjonalnym wymiarze, no bo to można pokazać. To fizycznie obywatel może sobie zrobić przysłowiowe zdjęcie komórką przy nowoczesnym czołgu czy jakimś samolocie. Ale jeżeli będzie program, który kosztuje miliony złotych, załóżmy, i trzeba go zakupić albo wypracować jeszcze na bazie długofalowej pracy naukowo-badawczej, no tego się nie da pokazać na pikniku wojskowym. A jest to równie ważne, co posiadanie na przykład przewagi w powietrzu, czy uzyskanie jakiejś tam zdolności do rażenia przeciwnika na dalsze dystanse.
Chińczycy tutaj w tej dziedzinie osiągnęli ogromne sukcesy. Z tego, co czytałem niedawno, sondy na Marsa wysłali, tak, i sondy na Księżyc, która wraca, także jeśli chodzi o technologie też wojskowe, to kraj ten robi się bardzo niezwykle mocno zaawansowany. Ale wracając do polityki, jakby z punktu widzenia chińskiego, świat wielobiegunowy to fikcja i tak naprawdę Chiny nie są zainteresowane jego powstaniem. Nie wiem, czy pan zgodzi się z tym, że na przykład traktują Rosję w kategoriach drugorzędnej siły. Oczywiście Rosja ma tylko potencjał atomowy, ale to jest jakby nieistotne, gdyż właśnie prawdopodobieństwo starcia Chiny, USA są niewielkie. Zresztą pojawia się taka koncepcja z tego, co czytałem, przygotowując się do programu, tak zwanej geostrategicznej cierpliwości. To znaczy, no, spokojnie zbierajmy siły, a Stany Zjednoczone i tak rozpadają się stopniowo. Bo to, znaczy, to też wynika jakby z innego sposobu przeżywania czasu na Zachodzie i w Chinach.
Panie redaktorze, szanowni państwo, po raz kolejny może zabrzmie mało medialnie w zakresie mojej oceny, diagnozy, ale uważam, że trzeba zachować gdzieś też trochę spokoju w budowaniu narracji, co Chińczycy myślą, co Chińczycy chcą, bo niestety trochę tak bardzo scentralizowaliśmy nasze postrzeganie Chin. Nie patrzymy na przemiany społeczne w Chinach, nie patrzymy na problemy społeczne, ekologiczne, przemysłowe, gospodarcze, wojskowe i tak dalej w zakresie Chin. Chiny wykonały, i to trzeba oddać pełnym, jakby to powiedzieć, wymiarze i z wielkim szacunkiem, wykonały wielką pracę nad swoim potencjałem technologicznym, przemysłowym, wywiadowczym, wojskowym. Osiągnęły pozycję naprawdę, no taką bym powiedział, porównywalną do możliwości tego państwa i tego społeczeństwa, więc tego nie można odebrać, ale z drugiej strony, no niestety boję się takiego postrzegania właśnie 0-1, bo to upraszcza nam myślenie, że Stany Zjednoczone się sypią, Chińczycy zajmują miejsce, mają wolę, żeby...
To sypanie będzie trwało i tak brytyjskie imperium.
Ja jestem naprawdę daleki od uśmiercania zdolności odtwarzania takiego świeżego powiewu w społeczeństwie amerykańskim. Naprawdę jestem daleki.
Tu bardzo dobrze. Ja tutaj cytuję profesora Jana Ksetonga. Jan Ksetong to jest taki intelektualista chiński, też politolog, związany jakby z chińskimi władzami, no, który próbuje definiować jakby tę politykę chińską, no, związaną przede wszystkim jakby tutaj z położeniem nacisku na rywalizację kulturowo-ekonomiczną, a nie wojskową. I to jest jakby głos, który mówi o tym, że Chińczycy rzeczywiście nie myślą kategoriami wojny i często w myśli zachodnich analityków, no, pojawia się to potencjalne niebezpieczeństwo rzeczywiście zamiany tej rywalizacji na konflikt właśnie militarny. Czyli, że mamy do czynienia z tym, co jest określone mianem kompleksu Tukidydesa.
Tu bym, panie redaktorze, się lekko uśmiechnął. Państwo tego nie widzą, zrobiłem to w tym momencie, dlatego że po raz kolejny mamy pewien obraz, który jest nam przekazywany. Chińczycy przez lata, co było świetnie widać na przykład na monachijskich konferencjach dotyczących bezpieczeństwa, starali się pokazać i dystansować od czynnika wojskowego. My nie jesteśmy aktorem, który chętnie albo w ogóle chce się odwoływać do obronności, do tutaj kwestii wojskowych. Zwróćcie uwagę, to był przekaz taki budowany. My jako Chiny co najwyżej rozwijamy swój potencjał militarny, żeby się bronić w tym najbliższym otoczeniu, a jak gdzieś interweniujemy, to robimy to pod flagą ONZ-u. Jesteśmy takim bardzo dobrotliwym państwem, które jako mocarstwo, jak już to rywalizuje właśnie w tym takim dogmacie ekonomicznym z wizją globalizacji, która może być tylko na zasadzie win-win, a więc wygrywają obie strony tego procesu. Ale z drugiej strony, to dopiero pandemia COVID-19, to dopiero tak naprawdę prezydentura Donalda Trumpa odkryła trochę z tej takiej próby kamuflowania pewnego potencjału chińskiego. Jeżeli strona chińska, tutaj eksperci chińscy mówią właśnie bardzo mocno argumentując, że my nie chcemy zajmować miejsca. Jasne, nie chcemy zajmować tego miejsca, które generuje koszta, bo zobaczyli, jak Amerykanie po prostu przeszacowali swoje możliwości, jak Amerykanie chcieli kształtować świat i po prostu zabrakło im książeczki czekowej do tego. Tego nie chcą. Ale z drugiej strony, jeśli spojrzymy na przykład na efektywność rozwoju chińskiej floty, budowy stoczni, mówię nawet nie okrętów, stoczni. Liczby tak naprawdę pokazują, że jest to, bym powiedział, taki progres wskazujący, że za polityką idzie zawsze potencjał militarny, łącznie z potencjałem atomowym, bo gdyby rzeczywiście Chińczykom nie zależało na tego typu kwestii, bo widzieliby szansę tylko i wyłącznie w kwestiach ekonomicznych, czasu, kultury, soft power, jak to często nam mówiono, to flota czy też kwestie bombowców strategicznych, na przykład nosicieli broni atomowej, nie byłoby priorytetem, a po cichu jest tym priorytetem. Jest modernizacja triady atomowej, jest modernizacja zdolności desantowych i to nie tylko, nie ma co tutaj, jakby to powiedzieć, sobie kłamać, mówiąc o tym, że to tylko jest kwestia Tajwanu. Taki rozwój floty i projekty siły w zakresie na przykład, nie wiem, lotniskowców, śmigłowcowców, a więc tych okrętów, które pozwalają desantować grupy za pomocą śmigłowców, ale również i pojazdów, takich jak tutaj poduszkowce, czy też jednostki opancerzone amfibijne, no to jest skierowane ku temu, żeby na przykład zdobyć panowanie i kontrolę w jakimś tam stopniu i utrzymać ją, bo to też jest istotne, nad węzłami światowymi. I ja naprawdę tutaj nie mam za złe, że Chiny wykorzystują na przykład metodę budowania swojego takiego wizerunku dobrotliwego mocarstwa o dużej perspektywie czasu, długiej perspektywie czasu, że mają czas, mają ochotę gdzieś tam tą globalizacją się posługiwać. Ale no, jestem naprawdę bardziej osadzony na ziemi i widzę po prostu konkretne liczby, konkretne decyzje o dyslokacji pieniędzy, jak te pieniądze wpływają na chińską armię ludową wyzwoleńczą, więc nie jestem aż tak optymistyczny.
To znaczy, że może, musimy też pamiętać, że mają swojego Clausewitza, czyli Zhen Su, tak, ze słynną sztuką wojny, tak, że można powiedzieć, że to jest jakby ta strategia jakby udawania, pokazywania słabości, tak, tam gdzie jest siła.
No i przede wszystkim jeszcze tutaj, panie redaktorze, szanowni państwo, gigantyczna tradycja tajemnicy w zakresie myślenia o środkach decyzyjnych. Zauważmy, że my też tak trochę komfortowo się poruszamy, mówiąc Xi Jinping, Komunistyczna Partia Chin, Pekin. Często tak bardzo banalny sposób podchodzimy do skomplikowanego układu relacji personalnych, relacji również wewnątrz struktury rządzenia, struktury, bym powiedział, społeczno-politycznej całego społeczeństwa chińskiego, więc byłbym bardzo ostrożny z możliwością oceny, realnej oceny tego, co byśmy nazwali taką konkretną, jednowymiarową wizją strategiczną Chin, bo ona też moim zdaniem gdzieś tam, tak jak może w mniejszym stopniu w sposób widoczny, bo my o Ameryce dyskutujemy, bo Amerykanie robią to przed kamerami niemalże, wychodzą dyskutując ze sobą. Chińczycy być może robią to o wiele bardziej w sposób zakamuflowany. My dostajemy tylko takie refleksy gdzieś tam odbijające się, czasami też sterowane, ale no, byłbym bardzo ostrożny, bo po latach okazało się dopiero przecież, jakie tarcia były w okresie wydaje się o wiele bardziej homogenicznym, jako Mao Tse-tung rządził, tak? Wewnątrz elit chińskich. Więc naprawdę bym poczekał z trochę większą ostrożność tutaj procesową zastosował, mówiąc tak zabawnie.
To jest jakby naturalna ostrożność, jakby, gdy mówimy o faktach społecznych, bo rzeczywiście ta rozpiętość opinii jest no, bardzo duża. Ale chciałem przytoczyć taką opinię, która też pojawia się, mianowicie, że porównuje się na przykład obecną jakby ewolucję Chin no, w kierunku potęgi z cesarskimi Niemcami z drugiej połowy XIX wieku, z jakąś właśnie znowu z nieodwołalnością, powiedziałbym, ekspansji, która prowadzi do wojny. Też ostrożnie, panie doktorze, tak?
Znaczy, na pewno musimy się na nowo nauczyć, czym jest realpolitik. Myśmy, ja po raz kolejny powiem, Amerykanie, patrząc na zmianę w zakresie amerykańskich dowódców, amerykańskiej debaty wewnątrz Stanów Zjednoczonych odnoszących się do Chin, starają się wyciągać lekcje z tych trudnych relacji w Azji i Pacyfiku i też trochę wyjść spoza pułapki związanej z 11 września, sprytnie też zostawionej i budowanej później w kontekście rażenia takiego wizerunku Stanów Zjednoczonych, ale no niestety my w Europie, powiem uczciwie, gdzieś tam chyba najbardziej nie doceniamy tego wymiaru właśnie tych relacji gdzieś tam w Azji, na styku amerykańsko-chińskim i potem nawet w takich mniejszych sprawach jesteśmy, no budzimy się trochę zdziwieni, że świat wokół nas gra na innych zasadach. Spójrzmy na chociażby sprawę Turcji, tak? Jak Turcja potrafi pewne działania motywować swoim interesem narodowym i obudowywać działaniami wywiadu, działaniami tutaj swoich sił zbrojnych, grać czasami bardzo brutalnie, na przykład presją demograficzną. A my jesteśmy zdziwieni, że aktorzy, nawet bym powiedział słabsi, relatywnie według naszych oczywiście Exceli, tak, statystyk w Excelu, potrafią zagrać zgodnie z zasadami realpolitik i zagrać o wszystko. Tak. Więc wydaje mi się, że naprawdę pobudka dla Europy musi być. Tak?
Żyjemy, ale jak mamy się obudzić, skoro żyjemy w najlepszych z możliwych czasów?
No to znaczy z lenistwa może nas obudzić albo siła przeciwnika, albo pewne ćwiczenia, które wykonamy do wewnątrz, bo zauważmy, że no, może nie lenistwo, ale pewien problem problem z poglądem, jak powinno się zmieniać NATO, był w Sojuszu Północnoatlantyckim. W momencie, w którym pojawił się ten czynnik z jednej strony Krymu, a jeszcze wcześniej tak naprawdę kwestia chociażby uderzenia w domenie cyber na Estonię, NATO podjęło się moim zdaniem wysoce efektywnej transformacji swoich zdolności, która trwa do dnia dzisiejszego, której jesteśmy świadkami. Więc takie odświeżenie możliwości, nawet przy wielkich brakach. No, zwróćmy uwagę, że NATO na przykład przez długi okres czasu borykało się z brakiem ludzi mówiących w języku rosyjskim, ekspertów od rosyjskich sił zbrojnych, dlatego że się skoncentrowało, tak jak mówiłem, w tej trochę pułapce po 11 września walki z terroryzmem światowym, który niby miał być zagrożeniem dla wszystkiego i wszystkich w naszej przestrzeni zachodu. Nie okazał się takim strategicznym zagrożeniem, moim oczywiście odczuciu, a zepchnął nas do defensywy. Tyle, że to nadrobiono. Tylko pytanie jest teraz takie, czy rzeczywiście społeczeństwa, które no, są o wiele bardziej zróżnicowane dzisiaj, przyzwyczajone do tego lenistwa intelektualnego, ale też pewnego lenistwa w zakresie rywalizacji na arenie międzynarodowej, bo przecież w końcu my jako Europa mamy swoją pozycję, no i nie będziemy się zniżać do tam najprostszej rywalizacji, nie wiem, o budowę zaplecza maseczek, czy jakiś tam przemysłu, który już od dawna zapomnieliśmy o nim, tak? Ale no niestety COVID-19 może będzie taką lekcją poglądową, no i to wszystko zależy od nas. To wszystko leży w naszych rękach, mówiąc uczciwie. Jeżeli oczywiście już dokonujemy takich generalizacji z perspektywy tych biegunów, tak, różnych elementów decyzyjnych, no, tak patrząc z perspektywy europejskiej, mówiąc obrazowo.
Czyli innymi słowy, cały czas obowiązuje zasada: chcesz pokoju, to musisz być silny i zbrój się. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Za zaproszenie.
Moim gościem był pan doktor Raubo, politolog, publicysta, wykładowca uniwersytecki. Dziękuję państwu, dziękuję panie doktorze.
Kierunek Europa.